Jest tak w ostatnim czasie, że Bóg kładzie mi mocno na serce, by mówił o rzeczach związanych z powtórnym przyjściem Chrystusa. Nie są to rzeczy łatwe, nie są to rzeczy proste. Nigdy do tej pory w mojej służbie, w zborze nie mówiłem w ten sposób o tym, ale chciałbym wam pewne rzeczy dzisiaj też przybliżyć, zostawić pod rozwagę, zostawić pod rozmyślanie, pod analizę Słowa Bożego. Dzisiejszy mój wykład będzie tutaj, pojawi się zaraz pierwszy slajd. Proszę, można światło jeszcze. O, nie wiem, czy jest to dobrze widoczne. Powtórne przyjście Jezusa. Ohyda spustoszenia. Nie wiem, czy wam się ten termin kojarzy, ohyda spustoszenia. Czy wiecie w ogóle, gdzie pojawił się w Biblii pierwszy raz ten termin ohyda spustoszenia? Księdze Daniela. Księga Daniela. A może tak tutaj widzimy rekonstrukcję świątyni, która została wybudowana w Jerozolimie. To jest rekonstrukcja świątyni. To może się nie kojarzyć. To jest Zeus olimpijski. Bóg Zeus to jest współczesne, może nie całkiem współczesne wyobrażenie ataku Rzymian na Jerozolimę, zdobycie Jerozolimy i zniszczenie świątyni. A to jest bardzo charakterystyczne. Bardzo charakterystyczny budynek. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie. Jest to kopuła skały. Potocznie zwana meczetem Omara, chociaż nie jest to meczet, kopuła skały, która w tej chwili znajduje się na wzgórzu świątynnym. A więc po kolei, dobrze? Spróbujmy zmierzyć się z tym dosyć zawiłym i trudnym tematem, ale chodzi mi też o to, żebyśmy, czytając Pismo Święte, nie skupiali się tylko na tych takich wersetach, nazwijmy to z podstawowych, jak Jana 3,16, czy Tymoteusza 2,5, czy Rzymian 3,23. Oczywiście to jest ważne, żebyśmy te rzeczy podstawowe mieli poukładane, ale żyjemy w takich czasach, że potrzebujemy mądrości, potrzebujemy czujności, potrzebujemy dojrzałości, a te rzeczy wymagają od nas takiego bardziej wnikliwego wejrzenia w Boże Słowo. Więc pozwólcie, że zaczniemy od nauczania Jezusa o końcu czasów. Jest to Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. I w tym 24 rozdziale jest opisana nauczanie Jezusa dotyczące powtórnego Jego przyjścia i dotyczące, tak jak tam jest zawarte to pytanie uczniów, może ja to przeczytam, a gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A więc tutaj mamy to całe pytanie I Pan Jezus nie odpowiada tylko na pytanie, kiedy się to stanie, a wcześniej powiedział, że nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony, jeżeli chodzi o świątynię jerozolimską. Wcześniej powiedział to zdanie, nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. I później uczniowie go pytają, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A więc Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, to trzeba rozróżnić, w Ewangelii Mateusza odpowiada na pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. I nam się może czasami mylić to, bo w Ewangelii Łukasza nie odpowiada na to pytanie, chociaż jest to ten sam fragment. W Ewangelii Łukasza odpowiada na inne pytanie, Pan Jezus. Musimy rozróżnić wypowiedź z Ewangelii Mateusza i wypowiedź z Ewangelii Łukasza. W każdym razie taki jest tekst, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. I następnie Pan Jezus odpowiada, już nie będę tego dokładnie czytał, bo to już wcześniej troszeczkę mówiłem miesiąc temu. Odpowiedź Jezusa jest następująca. zwiedzenie w obrębie chrześcijaństwa, dwa, wojny, trzy, prześladowania chrześcijan, mówi o prześladowaniach chrześcijan, cztery, mówi o oziębłości w Kościele, miłość wielu, wielu oziębnie, bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I piąty mówi głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Werset 14 w ten sposób brzmi. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I pada to zdanie. I wtedy nadejdzie koniec. I mogłoby nam się wydawać, że w tym momencie została udzielona odpowiedź na pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Bo werset 14 mówi, będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wydawałoby się, że Pan Jezus powinien w tym momencie po prostu skończyć odpowiedź na pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. I okazuje się, że Pan Jezus nie skończył na wersecie 14, tylko wypowiedział następujące zdania. Mianowicie kontynuacja Jezusa wygląda w sposób następujący. Werset 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Pojawia się kolejna myśl, kolejne zdanie. Gdybyście mieli Ewangelię Mateusza 24 rozdział otworzoną, to byście widzieli tą myśl. Wtedy nadejdzie koniec i dalej, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochotę spustoszenia. Dalej Pan Jezus w tym uzupełnieniu mówi, wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Opowiada o tych wszystkich rzeczach związanych z ohydą spustoszenia, opowiada o tych rzeczach związanych z wielkim uciskiem, z tragicznymi zdarzeniami na ziemi. I później dochodzi do wersetu 29-30 i zauważcie, jak jest skonstruowane to zdanie. A zaraz po udręce owych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Więc tutaj kiedy następuje przyjście Syna Człowieczego na obłokach nieba z wielką mocą chwałą. Zaraz po udręce owych dni. Czyli mamy ohydę spustoszenia, mamy ucisk opisany szerzej tam w poszczególnych wersetach i Jezus kwituje to, podsumowuje zaraz po udręce owych dni. A więc ta piąta rzecz i będzie głoszona Ewangelia o Królestwie wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wydawałoby się, że Pan Jezus w tym momencie powinien skończyć i robi takie uzupełnienie. Jeszcze dopowiada pewne rzeczy, dwie rzeczy dopowiada, które możemy zauważyć. Ohyda spustoszenia i wielki ucisk. I zaraz po udręce właśnie owych dni, te rzeczy, ohyda spustoszenia, tak by wyglądała, że początkuje ten okres wielkiego ucisku, jakiegoś okropnego czasu. Początkuje to zdarzenie i dopiero po udręcowych dni wtedy ujrzymy Syna Człowieczego przechodzącego na obłokach nieba. Przeważnie jest tak, kiedy czytamy rzeczy trudne, nie chcemy jakoś tak, nie wiemy jak się za bardzo za to zabrać, to zostawiamy to i wracamy do tych rzeczy, które są dla nas tak bardziej zrozumiałe od razu, przyjazne, czytamy, wiemy o co chodzi. Gdy pojawiają się tego typu rzeczy, nie za bardzo wiemy, jak się za to zabrać. Jak pojawia się termin ohyda spustoszenia, też nie za bardzo wiemy, do czego to odnieść. Więc pozwólcie, że odniesiemy się do Księgi Daniela, czyli Księga Daniela, 7 rozdział, wersety 24-27. Daniel prorokował mniej więcej w tym czasie, czyli w tym czasie zostały zapisane te słowa 540-530 przed Chrystusem. To jest mniej więcej ten okres. To jest okres, kiedy najprawdopodobniej została spisana Księga Daniela, natomiast ten okres jego życia, jego proroctw, opisów jest troszeczkę dłuższy, ale to mniej więcej 500 lat, troszkę więcej niż 500 lat przed Chrystusem. I teraz przeczytajmy ten fragment, gdzie pojawia się właśnie ten termin świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. A więc mamy takie proroctwo zapisane w księdze Daniela. Myślę, że dosyć skomplikowane i trudne, no ale dzisiaj spróbujemy się chociaż tak troszeczkę zmierzyć z tym proroctwem. Daniel słyszy następujące słowa, które zostają do niego wypowiedziane. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi. To jest bardzo ważne, określenie Twojemu ludowi. Bo to znaczy, że cała wypowiedź dotyczy Twojego ludu. Czyli Daniel jako Izraelita otrzymuje proroctwo dotyczące ludu izraelskiego. I mamy następujące stwierdzenie. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twemu miastu świętemu. I teraz padają następujące słowa. Aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. I dalej czytamy. Przeto wiedz i zrozum. Odkąd objawiło się słowo o ponownym odbudowie Jerozolimu, aż do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. I czytamy. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi, aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I 27 werset. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Jak powiedziałem, naturalnie jest to tak skomplikowany tekst, że nie zajmujemy się tym. Po prostu czytamy Księgę Daniela historycznie, czytamy o towarzyszach wrzuconych do pieca ognistego, czytamy o Danielu wrzuconym do lwiej jamy. A taki tekst nam się wydaje zbyt zawiły, żeby po prostu się nim zajmować. Nie za bardzo wiemy w ogóle, jak się za to zabrać. Więc ja postaram się troszeczkę ten tekst wam rozjaśnić. Może nie do końca odpowiem na wszystkie pytania, bo się nie da odpowiedzieć na wszystkie pytania. To jest to zbyt trudne i skomplikowane, ale przynajmniej jak za coś takiego się możemy zabrać. 70 tygodni to w języku hebrajskim jest 70 siódemek. My mamy słowo tydzień, tam chodzi o 70 siódemek. Czyli bibliści tu nie mają żadnej wątpliwości, że chodzi o 70 razy 7, czyli 490 lat w historii Izraela. 490 lat. Czyli 70 razy 7, 70 siódemek, 490 lat. I teraz w tym okresie 490 lat Daniel usłyszał, że staną się następujące rzeczy. Co się stanie w tym okresie? Po pierwsze, dopełni się zbrodnia. Po drugie, zapieczętowany będzie grzech. Czy wina będzie zmazana. Wieczna sprawiedliwość będzie przywrócona. Potwierdzi się widzenie prorocze. Najświętsze będzie namaszczone. Takie pytanie, z czym wam się kojarzy tak na pierwsze czytanie, tak wyszczególnienie tych poszczególnych elementów tego proroctwa? Wina będzie zmazana, grzech będzie zapieczętowany, wieczna sprawiedliwość będzie przywrócona, potwierdzi się widzenie prorocze. Czy jestem w stanie do kogoś, do czegoś odnieść ten tekst? Najbardziej charakterystyczne odniesienie tego tekstu. Bo jest pytanie takie, czy jest to proroctwo mesjańskie. Czysto prosto mesjańskie. Jeżeli pojawiają się tego typu elementy mówiące o zmazaniu winy, o przywróceniu sprawiedliwości, o potwierdzeniu proroctw, które do tej pory zostały wypowiedziane. Daniel był jednym z ostatnich proroków. Wcześniej był Izajasz, wcześniej był Jeremiasz, wcześniej byli inni prorocy. Więc oczywiście po Danielu też był Malachiasz, był Ageusz, byli inni. Ale te proroctwa mesjańskie wcześniej zostały mocno popowiedziane do Izraela. I teraz Daniel mówi, potwierdzi się widzenie prorocze, Najświętsze będzie namaszczone. Ale to nie wszystko. Ten proroctwo z Księgi Daniela zajmuje jeszcze inne rzeczy. Jerozolima będzie odbudowana. W momencie, kiedy Daniel otrzymuje to proroctwo, Jerozolima leży w gruzach. Jest to po ataku Babilończyków, kiedy została zburzona Jerozolima i świątynia została zburzona. Więc Daniel otrzymuje takie słowo zachęty, Jerozolima będzie odbudowana. Dalej, po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity. Bardzo szczegółowe proroctwo po 62 tygodniach, czyli 62 razy 7, czy tam wychodzi w tej chwili, nie wiem, nie jestem w stanie głowy wyliczyć, ale mam to wyliczone na następnym slajdzie, pomazaniec będzie zabity. Dalej, lud księcia wkroczy i zniszczy miasto. Czyli mamy najpierw, że Jerozolima będzie odbudowana, a później mamy następne proroctwo, że Jerozolima znów zostanie zniszczona. Najpierw będzie odbudowana, a później znów będzie zniszczona. I kolejne, że będzie jakieś przymierze zawarte na 7 lat i że w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. I właśnie tutaj jest ta ohyda spustoszenia, ten obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Teraz jak możemy się do tego proroctwa zabrać? Tak jak wcześniej powiedziałem, 7 tygodni, jak podzielić ten okres 490 lat? Bo tam się pojawia 70 razy 7. Zresztą ciekawe jest, bo kiedy Pan Jezus mówi, Piotr się pyta, ile razy mam odpuścić bratu, to właśnie najprawdopodobniej pojawia się to stwierdzenie z Księgi Daniela. Ale popatrzmy, dzielimy ten okres, bo tak został podzielony u Daniela, na trzy okresy. 7 razy 7 daje 49 lat, 62 razy 7 daje 434 lata i ostatni tydzień 7 razy 1 daje 7 lat. I to daje łącznie 490 lat. Tak został podzielony w Księdze Daniela ten okres, to proroctwo. I najważniejsza jest rzecz, żeby znaleźć właściwy punkt początkowy. Odkąd liczy 490 lat? Od którego punktu liczy 490 lat? Jeżeli znajdziemy punkt początkowy, od którego przyłożymy i będziemy liczyć 490 lat, powinno się wszystko poukładać. Powinno wszystko być jasne, powinno się wszystko poukładać. To proroctwo powinno stać się czytelne i zrozumiałe. No ale teraz mamy taką sytuację, że te punkty początkowe różnie bibliści próbują ustawić. Punkt początkowy próbują ustawić jako moment, kiedy Jeremiasz prorokuje, że po 70 latach Izraelici wrócą z niewoli. To jest inny okres. Drugi punkt początkowy próbuje się ustawić w momencie, kiedy Cyrus zezwala odbudować świątynię. Ale najbardziej właściwy wydaje się, bo to jest słowo o ponownym odbudowie. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu? Czyli to powinien być punkt początkowy. Słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu. I dowiadujemy się, że to słowo o ponownym odbudowie Jeruzalemu pojawiło się dekretem króla Artaksersesa. Jest to opisane Nehemiasz 2:1-8 i to jest 444 rok przed Chrystusem. Że wtedy pojawia się słowo o ponownym odbudowie Jeruzalemu, dlatego że Cyrus zezwolił tylko na odbudowę świątyni. Cyrus pozwolił na odbudowę, a to następny król, król perski, pozwolił odbudować mury Jerozolimy i odbudować naprawdę miasto. Więc ja powiedziałem, Cyrus zezwolił na jedną rzecz, a później kolejny król, Artakserses, zezwolił na inną rzecz, odbudowę Jerozolimy. I jak to teraz możemy sobie ustawić? Ten diagram chyba musi się troszeczkę wyjaśnić, wyświetlić. Diagram jeżeli za punkt początkowy przyjmiemy rok 444 i rozpiszemy te okresy, czyli 7 razy 7, 49 lat, a później 62 razy 7, 434 lata, to dokładnie kończy się to na roku 33 naszej ery. Jeżeli kończy się to na roku naszym ery, tu jest to i po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity. Czyli tak wygląda przelicznik. Oczywiście należałoby jedną rzecz zrobić, ja już tak w to nie wchodzę, że my posługujemy się innym kalendarzem niż posługują się Żydzi i według przelicznika na kalendarz żydowski wychodzi rok 33 naszej ery. Jest tylko pytanie o rok zerowy, czy rok, jak liczyć rok zerowy. To jest tylko to pytanie, więc albo 32, albo 33. Ale w ten sposób to proroctwo się zamyka. I w momencie śmierci Mesjasza, w momencie śmierci Chrystusa wracamy do proroctwa. Zmazana została wina, grzech został zapieczętowany, wieczna sprawiedliwość została przywrócona i proroctwa zostały potwierdzone. Czyli śmierć Mesjasza wypełnia to, o czym mówił prorok Daniel. Więc mamy pierwszą część proroctwa Daniela, możemy ją przyjąć, że staje się to logiczne i zrozumiałe, jako pierwszy element, pierwsza część. Ale dalej Daniel prorokował dalej. Powiada się dalej, że lud księcia wkroczy i zniszczy miasto i świątynię. Tu jest powiedziane, że zniszczy miasto i świątynię. Lud księcia wkroczy i należałoby uznać, że Daniel po śmierci Mesjasza prorokuje następne wydarzenie, które miało miejsce w historii Izraela, mianowicie zniszczenie Jerozolimy i zniszczenie świątyni w roku 70. To jest kolejna rzecz, która się pojawia w tym proroctwie. No i najtrudniejsza rzecz, dalej zawrze przymierze na 7 lat, w połowie zerwie przymierze, w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie i Jezus nazwał to ohydą spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Jezus powołuje się na te słowa. I właśnie tutaj pojawia się ta pewnego rodzaju trudność, skomplikowanie, bo do tej pory się wydaje, że wszystko jest jasne. Co z tymi ostatnimi 7 latami w historii Izraela? Do tej pory jest ciągłość. 7, 62, śmierć Chrystusa. Następnie mamy wkroczenie księcia, zniszczenie Jerozolimy i świątyni. I zostaje 7 lat w historii Izraela, które kompletnie nie wiadomo, w które miejsce przyłożyć, dlatego że od 70 roku praktycznie państwo Izrael i świątynia przestało istnieć. Nie ma formalnie Izraela od roku 70. I zostaje jak jeden tydzień, 7 lat, które nie wiadomo, gdzie historycznie ustawić. Nie ma Izraela, nie ma świątyni, Jerozolima jest zniszczona całkowicie, nie wiadomo, kto ma zawrzeć przymierze, z czym jest ta ohyda spustoszenia i Jezus na to się powołuje. I mówi, że będzie ohyda spustoszenia, później będzie wielki ucisk i wtedy ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba. I oczywiście, jak powiedziałem, to może być takie pole do szerokiej spekulacji. I na pewno jest takie pole do szerokiej spekulacji. Ale jeżeli patrzymy na te rzeczy i zauważamy, że Pan Jezus powiedział, będzie głoszona Ewangelia wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I żeby uzupełnić i doprecyzować. Ja tak rozumiem, żeby uzupełnić, doprecyzować, powiedział i gdy użycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia. Myślę, że jest to taki moment absolutnie kulminacyjny. Jest to moment, który nam potwierdza, że oto orszak z Chrystusem ruszył po prostu. Ruszył. My możemy nie znać dnia, możemy nie znać godziny, ale że jest to absolutnie czas końca końców. Ta ohyda spustoszenia. Jak powiedziałem, jest to trudne i ja nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Co mogę zrobić? Mogę pokazać historycznie, jak to wyglądało. Co się działo w historii Izraela? Co możemy podciągnąć pod ohydę spustoszenia? Tylko te rzeczy. Bo wszystkie rzeczy, które są do przodu, są rzeczami trudnymi do dogmatycznego przedstawienia. Nie można tego zasadniczo dogmatycznie przedstawiać, ale myślę, że my powinniśmy umieć patrzeć na rzeczy, które dzieją się. Żyjemy w takim czasie, w czasie totalnego chaosu i zamieszania, który objął cały świat. Jest to chaos duchowy, religijny, polityczny, ekonomiczny. Wszystko po prostu się sypie. Nie ma nic pewnego. I coś takiego jak ohyda spustoszenia w miejscu świętym może być dla nas pewnym sygnałem, że naprawdę nie ma co myśleć o życiu, tylko czas się gotować na przyjście Pańskie. Spróbujmy to przedstawić historycznie. Czym jest ohyda spustoszenia, którą przepowiedział Daniel i na którą powołał się Jezus? Po pierwsze, podsumowanie tego, co powiedziałem do tej pory. Jest to inne wydarzenie niż zniszczenie świątyni przez Tytusa w roku 70. Niektórzy bibliści łączą ohydę spustoszenia i zburzenie Jerozolimy, że jest to jedno wydarzenie. Według czytania tego tekstu nie wynika to, że jest to samo. Wynika, że zniszczenie świątyni przepowiedział prorok Daniel, ale ohydę spustoszenia Daniel przepowiedział jako odrębne wydarzenie następujące zdecydowanie później w historii niż tamto. To nie są te same wydarzenia. Ohyda spustoszenia nastąpi po zburzeniu Jerozolimy i świątyni w roku 70, czyli później. Tak prorokował Daniel. Daniel prorokował, że nastąpi później niż rok 70. W następnym okresie, w następnym czasie. Dalej. Ohyda spustoszenia łączy się z zawarciem przymierza na 7 lat z Izraelem, ponieważ proroctwo dotyczy Izraela. Tu nie możemy mówić o świecie. Tutaj mówimy 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, więc to się wszystko musi obracać w obrębie narodu izraelskiego. Dalej, ohyda spustoszenia nastąpi po zerwaniu przymierza w połowie tego 7-letniego okresu. I to było bardzo ciekawe, bo gdybyśmy przeszli, na co nie mamy czasu, do Księgi Objawienia Jana, to Księga Objawienia Jana dokładnie mówi o 7 latach podzielonych na pół okresy, na 2 okresy, 1 i 2. 11 rozdział, to do przeczytania, ale innym razem. I ohyda spustoszenia łączy się ze zniesieniem ofiar krwawych i ofiar z pokarmów. Tam jest tak powiedziane, że nastąpi zniesienie tych ofiar krwawych i ofiar z pokarmów. Więc takie mamy informacje i spróbujemy to teraz jakoś sobie poukładać. Pierwsza ohyda spustoszenia, czy pierwsze wydarzenie, które my możemy podciągnąć pod ohydę spustoszenia, bo to jest jeszcze zanim Daniel otrzymał proroctwo, które możemy pociągnąć pod ohydę spustoszenia, które możemy po prostu rozważać jako pewien element, to jest rok 586 przed Chrystusem, zburzenie Jerozolimy i świątyni przez Babilończyków. To jest rycina przedstawiająca grabież przedmiotów świątynnych przez Babilończyków. Ona gdzieś po prostu jest, fizycznie istnieje do dzisiaj. Ja tą rycinę ściągnąłem po prostu, żeby wam pokazać. Jest menora niesiona przez Babilończyków. Ograbienie świątyni, sprzętów świątynnych, zniszczenie, spalenie świątyni nastąpiło w roku 586. To było pierwsze wydarzenie. Drugie wydarzenie, które ewentualnie możemy podciągnąć pod ohydę spustoszenia, to jest rok 167 przed Chrystusem. Starożytna Syria miała takiego króla, który się nazywał Antioch IV Epifanes. I Antioch IV Epifanes został upokorzony przez Rzymian, ponieważ dali mu propozycję nie do odrzucenia. On próbował wyruszyć na Egipt, bo chciał podbić Egipt. Przybył senator rzymski i po prostu dał mu do zrozumienia, że musi zabrać swoje wojsko i wycofać, bo Rzym nie zgadza się na tą ekspansję. Jego rozwścieczenie było takie, że czuł się upokorzony, wracając postanowił zemścić się na Jerozolimie i na Żydach. Cały swój gniew i złość wylał na Żydów. I jednym z jego czynów było to, że świątynię jerozolimską zamienił na kult Boga Zeusa Olimpijskiego. Ktoś współcześnie tak sobie to wyobraził. Oczywiście nie ma żadnych dowodów, że tak to było. Ale że została świątynia jerozolimska zamieniona na kult Boga Zeusa. I na ołtarzu zaczęto składać ofiary dla Zeusa. I to były ofiary składane z nieczystego mięsa, czyli ze świniny. I w ten sposób świątynia została zbezczeszczona. Żeby jeszcze bardziej upokorzyć Żydów, w pomieszczeniach świątynnych zrobił dom publiczny. Totalnie świątynia została zbezczeszczona, została odarta po prostu ze swojej godności. Skutkiem było powstanie żydowskie, które doprowadziło do oczyszczenia świątyni. Żydzi po prostu nie byli w stanie znieść tego upokorzenia, mimo tego, że liczebnie byli słabsi od armii syryjskiej, ale było powstanie. Generalnie był potworny terror wtedy w Judei i w Jerozolimie, bo Antioch brutalny sposób mordował wszystkich, którzy sprzeciwiali się jego dekretom. To było coś niebywałego, w jaki sposób byli Żydzi traktowani i jakie też było bohaterstwo i męstwo tych ludzi, walcząc o swoją wiarę. Arcykapłan został skatowany na śmierć. Staruszek, pełen godności człowiek, tylko dlatego, że odmówił zjedzenia kawałka wieprzowiny. Powiedział, że on nie może dać przykładu swojemu narodowi, że takiego i został zakatowany na śmierć. Więc tutaj jest to kolejna rzecz, którą możemy podpiąć pod ohydę spustoszenia. Trzecia ohyda spustoszenia, rok 70. Rzymianie pod wodzą generała Tytusa w wyniku po prostu powstania żydowskiego, którego celem było wyjście spod panowania rzymskiego, jest najazd Rzymian na Jerozolimę. Coś strasznego, co się działo wtedy w Jerozolimie. Po prostu Rzymianie mieli problem ze zdobyciem Jerozolimy i postanowili głodem wziąć Jerozolimę. Zagłodzić na śmierć. I sytuacja była taka, że większość mieszkańców rejonu Judei weszło do miasta, ratując się przed Rzymianami. I źródła historyczne podają, że około 1 milion ludzi zostało zagłodzonych na śmierć. Po prostu umarło z braku jedzenia. To jest po prostu niewyobrażalna tragedia. Oczywiście te liczby są dzisiaj nie do odtworzenia dokładnie i szczegółowo, ale sam fakt, że oni zostali zagłodzeni i teraz Rzymianie wkraczają w brutalny sposób, dewastują Jerozolimę, a miasto obracają praktycznie w ruinę. Przestaje Jerozolima istnieć jako miasto. Świątynia zostaje zrównana z ziemią. Więc mamy rok 70. Kojarzycie z czymś ten budynek? To jest meczet Al-Aqsa. Zbudowany rok 660 do 691, zbudowany na wzgórzu świątynnym. Drugi budynek, drugi kopuła skały, w tym samym czasie zbudowana na wzgórzu świątynnym. Od tego czasu, od 691 roku, to jedno z najświętszych miejsc islamu. Przez 1400 lat praktycznie cały czas tam muzułmanie na tym miejscu modlą się do swojego Boga, do Allaha. Historycznie jest tak, że przez 1000 lat na tym wzgórzu stała świątynia jerozolimska. Świątynia, którą zbudowali Żydzi. 1000 lat. Dlatego, że datuje się około 960 przed Chrystusem, że została wybudowana, została zburzona w 70 roku po Chrystusie. I wiecie, tylko ten okres przerwy, kiedy Babilończycy zburzyli, czyli to jest rok 4, nie chcę się pomylić, ale tam chyba 40 czy 50 lat, kiedy nie było świątyni. Więc prawie 1000 lat było to miejsce, gdzie naród żydowski oddawał chwałę i cześć Bogu, swojemu Bogu Jahwe. Ostatnie 1500 lat jest to miejsce, gdzie muzułmanie wzywają imienia Allaha. Podsumowując, wnioski. Czy może być ohyda spustoszenia, zburzenie Jerozolimy i świątyni? Drugi element, zmiana świątyni na świątynię pogańską. Czyli Antioch zamienił świątynię na świątynię pogańską. Nie zburzył jej, po prostu wprowadził do tego budynku inny kult. Trzecie, zburzenie Jerozolimy i świątyni do zera w roku 70. Czwarte, przyjęcie wzgórza świątynnego przez wyznawców Allaha i budowa świątyń muzułmańskich, powiedziałem, w tych latach 660-691, modlitwa do Allaha w miejscu czci dla Boga Jahwe. I powstaje pytanie, czym jest piąta ohyda spustoszenia? Czy w ogóle będzie piąta ohyda spustoszenia? Czy jeszcze trzeba coś więcej, żeby nazwać to, że jest to ohyda spustoszenia? Mamy taki schemat. Zburzenie, zamiana, zburzenie, zamiana. Tak to się rozgrywa. Najpierw Babilończycy zburzyli, później Antioch co zrobił? Zamienił. Później Tytus zburzył, jej ciągle nie ma, ale wzgórze zostało zamienione na kult Allaha. Co się pojawi tutaj? Gdy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Jak powiedziałem, jest to pole do ogromnych spekulacji, ale z drugiej strony nie możemy bagatelizować tego, co dzieje się w Jerozolimie. Tego, co dzieje się w obrębie wzgórza świątynnego. To jest absolutnie najważniejsze miejsce na ziemi dla Żydów. Absolutnie najważniejsze miejsce dla Żydów. Od chyba 1967 roku mają dostęp do zachodniej części murów otaczających wzgórze świątynne. My nazywamy to ścianą płaczu, ale określenie ściana płaczu obraża Żydów. Oni nie nazywają tego ścianą płaczu. To myśmy nazwali to ścianą płaczu. To jest miejsce, najbliżej miejsca najświętszego, do którego mają dostęp dzisiaj. Oni tam zanoszą swoje modlitwy do Boga. Pod rozwagę. 608 i 538. 608 to jest pierwszy najazd Babilończyków na Jerozolimę. 538 to jest zakończenie niewoli babilońskiej. Mamy ile? Tak jak mówił Jeremiasz, 70 lat niewoli. Tutaj w międzyczasie było kilka najazdów, aż do roku, kiedy świątynia została zburzona. Świątynia nie została zburzona na początku, czyli w 600, nie był pierwszy najazd. Te najazdy były kilka i podczas ostatniego najazdu dopiero Babilończycy zburzyli świątynię Jerozolimy. A wcześniej tylko uprowadzali Żydów do niewoli babilońskiej. I właśnie gdzieś koło tego czasu, nie wiem, czy przy pierwszym najeździe, czy przy drugim, Daniel został uprowadzony, a świątynia została zburzona wcześniej. Więc mamy 70 lat czego, takiej, można powiedzieć, przerwy w historii Izraela, że Izrael nie mieszka w Ziemi Świętej. W ciągu 70 lat Izrael nie mieszka w Ziemi Świętej. Pójdźmy dalej. Czyli to powiedziałem, starożytny Izrael 70 lat mieszka poza Ziemią Świętą, w Babilonie mieszka. I teraz mamy kolejne 70 lat. Rok 1948, powstanie nowożytnego państwa Izrael. I 70 lat upłynie w roku 2018. 70 lat upłynie w roku 2018. Daniel mówił 70 tygodni, 70 siódemek wyznaczono twojemu ludowi. Ten 7 się pojawia. Tu jest brakujące 70 lat w historii uprowadzenie do niewoli. Tu jest 70 lat nowożytnej historii Izraela. Przecież do 1948 roku państwa Izrael w ogóle nie było. 2000 lat nie było państwa Izrael. Ja tylko, to jest tak pod rozwagę. 70 lat w historii Izraela dopełni się w 2018 roku. Te brakujące 70 lat w historii Izraela. I na koniec, ponieważ nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, bo nie wiem wielu rzeczy. Mówienie o rzeczach do przodu zawsze jest obarczone błędem. Zawsze. Ja też nie chcę mówić o rzeczach do przodu. Może wam historycznie, może wam jeszcze tylko taką rzecz powiem. Dzisiaj w Jerozolimie funkcjonuje instytut oficjalnie, który kształci kapłanów żydowskich do tego, aby pełnili służbę w świątyni. To jest jawne. Dzisiaj funkcjonuje. Dzisiaj w Jerozolimie można oglądać rzeczy, które zostały sprzęty zrobione do trzeciej świątyni. Można je obejrzeć. One są. To jest myśl narodu żydowskiego. Ja nie mówię, to jest co, do czego dąży naród żydowski, ta część religijna, ortodoksyjna narodu żydowskiego. Do tego dąży. Oczywiście jest jedna poważna przeszkoda. Dwie świątynie na wzgórzu świątynnym. Co z nimi zrobić? Rozumiecie, że gdyby Izrael odzyskał siłą wzgórze świątynne, to jest trzecia wojna światowa. Dlatego, że cały świat islamu zostałby pozbawiony swoich najważniejszych miejsc kultu. Islam wierzy, że tam Abraham na tej skale, kopuła skały, to jest część skały, na której Abraham miał ofiarować, to jest góra Moria, na której Abraham miał ofiarować Izaaka, ale islam wierzy, że Abraham tam miał ofiarować Ismaela. Tak wierzy islam, że tam miał ofiarować Ismaela. Jest to jedno z najświętszych miejsc islamu. Z tamtego miejsca Mahomet wstąpił do nieba i tam powróci. Oni wierzą w powrót Mahometa do Jerozolimy. Do tamtego miejsca. Więc rozumiecie, jaka jest zależność pomiędzy ochroną tego miejsca a islamem. Islam nie może oddać tego miejsca od tak. A z drugiej strony Żydzi roszczą sobie prawo do tego, historycznie do tego miejsca, że to jest miejsce, na którym Bóg nakazał Dawidowi, bo taka jest prawda, nakazał Dawidowi zbudować świątynię. I jest, można powiedzieć, bez wyjścia. Sytuacja droga jest bez wyjścia. Ale Pan Jezus powiedział, że tuż przed Jego przyjściem nastąpi ohyda spustoszenia w miejscu świętym, czy na miejscu świętym. I wiecie, my żyjemy właśnie w takich dziwnych czasach. Bo gdyby 25 lat temu ktoś powiedział, że Związek Radziecki przestanie istnieć, to ludzie wychowani w takim systemie, w tamtym systemie powiedzieliby, że to jest niemożliwe. Gdyby ktoś powiedział, że mur berliński zostanie rozwalony i będą jedne Niemcy, to my byśmy 25 lat temu po prostu mówili, że to jest raczej niemożliwe. Historia świata przybiera takiego kierunku, który jest nieprzewidywalny. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć kolejnych zdarzeń. I może się okazać, że to, co dzisiaj jest niemożliwe, w ciągu kilku lat jest zupełnie nowa rzeczywistość. O co chodzi? O to chodzi, żebyśmy nie byli zapatrzeni tylko na samych siebie. Żebyśmy wiedzieli, że żyjemy w czasach, które są wymagające od nas pod każdym względem. I duchowo, i od strony poznania. Żyjemy w takich czasach. Są wymagające od nas. I kilka rzeczy. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani anioły w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. I to jest fundament. My nie mówimy, nie wyznaczamy daty dnia i godziny. Mówimy o pewnych zjawiskach, które nas powinny w jakiś sposób motywować i mobilizować. Ale z drugiej strony Daniel mówi tak, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i co? I wzrośnie poznanie. Jeżeli księga Daniela była kompletnie niezrozumiała dla poprzednich pokoleń, to dzisiaj staje się coraz bardziej zrozumiała, bo mamy też nowy rodzaj możliwości oceny rzeczy. Ale też mamy pewne zdarzenia historyczne, które nie miały miejsca wcześniej, które nam pomagają to analizować i ocenić. Kolejna rzecz. Może takie osobiste. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. To jest bardzo konkretne wezwanie. Kiedy ja myślę o czasach ostatecznych, kiedy ja myślę o powtórnym przyjściu Chrystusa i daleki jestem od tego, żeby budować scenariusze szczegółowe, to myślę, że całe nauczanie o czasach ostatecznych, o przyjściu Chrystusa służy mobilizacji Kościoła. Że to jest absolutnie podstawowy cel, mobilizacja ludzi wierzących. Że nie ma czasu na to, by swoje życie inwestować nie tam, gdzie trzeba. Że nie ma czasu na to, żeby swoje życie poprowadzić drogą, która nie jest ściśle związana z Bożą wolą i z Bożym planem dla naszego życia. I na koniec jeszcze jeden werset. A gdy się to zacznie dziać? Patrzcie, siostry, to się zacznie dziać. Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje. Tu nie jest powiedziane, zacznijcie drżeć z lęku i bać się. Świat będzie omdlewał z lęku przed tymi rzeczami, które przyjdą. Ale istotą wiary jest to, że my będziemy wtedy podnosić głowy, gdyż zbliża się nasze odkupienie. I na koniec jeden jeszcze fragment z Księgi Objawienia, który niech będzie też fragmentem, który nas ma zachęcić i zmotywować. Pan Jezus na koniec swojej wizji, którą dał Janowi, wypowiedział następujące słowa. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Bracia i siostry, każdy z nas stanie przed Bogiem. Każdy z nas. I każdy z nas będzie musiał swoje życie przedstawić Chrystusowi. Dalej. Pan Jezus mówi, ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy, czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jest czas na upamiętanie i nawrócenie dzisiaj, teraz. By nie być na zewnątrz. By nie pozostać na zewnątrz. Jest dzisiaj czas na upamiętanie. Dzisiaj możemy wszyscy, albo każdy, kto tego potrzebuje, przyjść i skorzystać z tego, że pomazaniec został zabity. Że zmazana została wina. Że dopełniła się wieczna sprawiedliwość. Że ofiara została złożona. Że możemy przeżyć odnowienie, oczyszczenie naszych grzechów. A w konsekwencji to, że możemy być błogosławieni, bo możemy mieć prawo do drzewa życia i do wejścia przez bramy do miasta, do wiecznego miasta, Nowego Jeruzalem. nie mogę powiedzieć nic więcej. Chcę tylko zostawić wam taki sygnał. Czuwajmy, bądźmy roztropni, bądźmy mądrzy. Nasze życie wiążmy z Panem Jezusem Chrystusem coraz mocniej, bo czas płynie bardzo szybko i zdarzenia mogą się potoczyć błyskawicznie. I chodzi o to, żebyśmy nie przespali tej chwili, tego momentu. Chcę was zaprosić do wspólnej modlitwy. Tylko żebyśmy mogli stanąć przed Bogiem. Hallelujah. Dzięki Ci, Panie.